Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Dziś na naszej kanapie z gwiazdami jeden z najważniejszych perkusistów w historii rocka, Ian Paice, z zespołu Deep Purple, o którym też można powiedzieć, że to jedna z najważniejszych grup w historii rocka. Ian Paice od samego początku istnienia tej formacji, bębniarz Deep Purple, specjalnie dla Radia Poznań.
Ian, to wielki zaszczyt i wielka przyjemność rozmawiać z tobą. Jesteś muzyczną legendą, a zespół Deep Purple jest bardzo, bardzo ważnym zespołem dla polskich fanów rocka, jak i fanów muzyki na świecie. Myślę, że dla milionów ludzi na naszej planecie zespół, w którym grasz, to najlepszy zespół w historii. Sądzę, że byliśmy i jesteśmy dobrym zespołem przez bardzo długi czas. Zawsze mieliśmy wielkie szczęście mieć bardzo dobrych muzyków. Wiele zespołów posiada w składzie jednego wirtuoza, a my zawsze mieliśmy kilku. Tworzenie muzyki staje się wtedy dużo prostsze, gdy wiesz o tym, że każdy dookoła ciebie ma wielki talent i potrzebę kreatywności. Masz możliwości zrobić wszystko, o czym tylko pomyślisz. To jest kluczowe. Wystarczy, że o czymś pomyślimy i generalnie możemy to zaraz zagrać. Czuję, że jako muzyk jesteś całkiem usatysfakcjonowany swoją karierą, spełniony jako człowiek, prawda? No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak być bardzo wdzięcznym. Jest wielu świetnych muzyków, którzy nigdy nie dostali takiej szansy, nigdy nie znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ważny jest łut szczęścia. Czuję się naprawdę wdzięczny, bo gdy zaczynaliśmy, w samym Londynie było jakieś 10 tysięcy zespołów. Niektórzy z nich byli naprawdę bardzo dobrzy, ale nie dostali swojej szansy. Jestem świadomy tego, jakim jestem szczęściarzem. Zawsze nas zastanawia, co takiego magicznego działo się wtedy pod koniec lat 60., że przyniosło tyle dzieł sztuki muzycznych, filmowych i nie tylko. Musimy pamiętać, że świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż teraz. Dzieciaki nie miały pieniędzy, nie mieliśmy samochodów, nie mogliśmy podróżować. Telewizja w Anglii niczego ciekawego nie oferowała, więc wszystko, co mieliśmy, to była muzyka. Albo jej słuchanie, albo jej granie. Dla naszej generacji muzyka była dużo ważniejsza. To nie było tak jak teraz, że muzyka jest jedną z wielu opcji. To była wręcz jedyna opcja. Dlatego aż tylu młodych ludzi aspirowało do bycia muzykami. Dzięki muzyce mogłeś dać sobie trochę szczęścia. Dzięki muzyce miałeś co robić wieczorem, gdy nie było nic ciekawego do roboty. No wiesz, w telewizji były trzy kanały, u was w Polsce pewnie podobnie. Bardzo niewiele potencjalnej rozrywki. I większość tej rozrywki była skierowana w osoby dorosłe. Dla młodzieży nie było prawie nic, więc muzyka była wszystkim. Oczywiście plus wyjście do kina raz na dwa tygodnie i to wszystko. Więc mieliśmy do czynienia z wielką falą młodych ludzi, którzy chcieli coś robić z muzyką. Oraz mieliśmy też wysyp świetnych rzeczy dochodzących do nas z Ameryki. Nie można o tym zapominać, bo nowoczesna muzyka popularna to wynalazek amerykański. I nie mam tu na myśli tylko rock'n'rolla, ale też wcześniej jazz. Więc zza oceanu docierały do nas wspaniałe nagrania. My w Anglii nie byliśmy w stanie ich stworzyć, nie mieliśmy muzyków takiej jakości. Te amerykańskie dźwięki popchnęły nas do działania. Byliśmy w nich totalnie zakochani. Często myślimy, pamiętając oczywiście o Elvisie Presleyu, że wszystko zaczęło się u was, od Beatlesów. Tak, ale pamiętajmy, że Beatlesi też wzięli się z tej amerykańskiej inspiracji. Na ich pierwszych płytach masz utwory takich artystów jak Little Richard, Chuck Berry. My w Anglii czegoś takiego nie potrafiliśmy. To było dla nas magiczne. Więc wszystko przeszło do nas ze Stanów, bo nie mieliśmy doświadczenia amerykańskich muzyków. Więc znaleźliśmy inny sposób na muzykę. Sposób prostszy, może bardziej surowy. I młodzież z tamtych czasów się w tym zakochała. Nie chcieli, żeby to było łagodne, nie chcieli, żeby było ładne. Miało być takie, jakie by było, gdyby oni sami umieli to stworzyć. Chcieli poczuć w tym siebie. Więc my nie umieliśmy grać po amerykańsku, ale zrobiliśmy w Anglii z amerykańską muzyką coś takiego, czego oni nie potrafili zrobić. To była duża różnica. Oraz byliśmy wtedy w stanie grać bardzo wiele koncertów. Jako 15-latek z półprofesjonalnym zespołem grałem 3 koncerty w tygodniu. Od czwartku do soboty, albo od piątku do niedzieli. A gdy miałem 17 lat, grałem już w zespole profesjonalnym. Grałem 6-7 koncertów w tygodniu. Więc nawet jeśli masz średni talent, grając tak często, bardzo szybko stajesz się dobry. Granie jednego czy dwóch koncertów w miesiącu tego ci nie da. A dziś to jest częste. Więc mieliśmy te tysiące młodych ludzi, którzy grali tak intensywnie przez 3, 4, 5 lat. Zagrali w tym czasie setki koncertów, więc szybko stali się dobrzy. A ci z większym talentem stali się świetni. Dlatego pojawili się Cream, Beatlesi, Rolling Stones, The Kings, The Who. Można wymieniać długo. O to chodziło. W krótkim czasie stali się w tym, co robią, znakomici.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Myślimy często o Wielkiej Brytanii jako o centrum muzycznego świata, przy okazji zastanawiając się, dlaczego my w Polsce nie możemy mieć artystów, którzy znani są na całej planecie. Myślę, że odpowiedzią na to jest język. My mamy język angielski, mamy tę przewagę. Zajmujemy się czymś, co zostało stworzone w kraju z językiem angielskim. Oczywiście język angielski od jego wersji amerykańskiej trochę się różnią, ale to wciąż ten sam język. Tworzy to pewną więź ze słuchaczami, której nie udaje się nawiązać artystom z Polski czy innych krajów Europy Wschodniej. Nie chodzi tylko o zrozumienie słów piosenki. My nie tylko znamy znaczenie słów, ale też rozumiemy ich odmianę i inne ich cechy, które osoby, dla których to nie jest pierwszy język, nie zrozumieją. Więc mamy tę przewagę bliskości. Moim zdaniem to jest powód, dla którego mamy przewagę nad innymi narodami. Wy macie trudniej. Skoro rozmawiamy o języku, to ciekawe słyszeć czasem angielskich wykonawców, którzy podczas wywiadów mówią z typowo brytyjskim akcentem, a potem wychodzą na scenę i śpiewają jak Amerykanie. Myślę, że to występuje w przypadku tych, którzy mieszkali w Ameryce przez jakiś czas. Jeśli żyjesz w Stanach, zaczynasz wymawiać ich słowa tak, jak oni je wymawiają, żeby cię mogli zrozumieć. Idziesz do amerykańskiego sklepu po pomidory i mówisz, poproszę tomatoes. My w Anglii tak byśmy nie powiedzieli, my mówimy tomatoes. Ale w Ameryce trzeba powiedzieć tomatoes. I potem taki Anglik zaczyna brzmieć jak Amerykanin, ale to po prostu chodzi o to, żeby w Stanach cię zrozumieli. Wierz mi, że jak będziesz w Ameryce mówić z akcentem brytyjskim, nikt nie będzie wiedział, o co ci chodzi, więc musisz wymawiać po amerykańsku. Wtedy mówią, okej, rozumiem. Macie niesamowitą więź z polskimi fanami, którzy uwielbiają Deep Purple od zawsze. Tak, przez długi czas nie mogliśmy przekraczać granicy wschodnich Niemiec. Sytuacja polityczna nie była dobra. Ale gdy już otwarto granice w latach 90., znaleźliśmy na wschodzie Europy cały nowy świat, o którym nie mieliśmy pojęcia. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Wcześniej dla nas świat się kończył w momencie dotarcia do granicy wschodnich Niemiec. Takie były wtedy polityczne realia. A gdy już tam dotarliśmy, okazało się, że mamy potężne grono fanów. Tylu młodych ludzi kocha naszą muzykę. Dało nam to wiele radości i satysfakcji. Zawsze, gdy tu wracaliśmy, świetnie się bawiliśmy. To jest trochę dziwne, ale za niemiecką granicą zaczynał się inny świat, inna kultura, inne jedzenie. To zawsze jest ekscytujące. Ja bardzo lubię wszystkie miejsca, które odwiedzam, zwłaszcza lubię Europę. W Europie możesz jechać samochodem przez 3 godziny i trafić w tym czasie na 3 różne kultury. To wspaniałe. W ciągu godziny może się zmienić wszystko. Od kogoś, kto mówi po francusku, potem po niemiecku, do kogoś, kto mówi po polsku. Nigdzie indziej na świecie nie ma tak dobrze.
Jak ktoś z kolorowego Londynu, podróżujący po świecie, zobaczył wtedy Polskę? Czy wyglądała dla was brzydko? Nie, gdy byliśmy pierwszy raz, Polska właśnie próbowała się odbudować po dwóch, trzech generacjach żyjących pod komunistycznym uciskiem. Więc trochę to zajęło. Ale tak samo było we wschodnich Niemczech. Gdy jechaliśmy do NRD, widzieliśmy to samo. Pół kraju było nowoczesne, dobrze prosperujące, a drugie pół próbowało nadganiać stracony czas. A teraz jedziesz do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wszystkie wyglądają super, wszystkie wyglądają tak samo. W 40 lat nadrobiliście jakieś 100 lat. Czy wiecie w Deep Purple, że w Polsce szczególnie kochanym waszym utworem jest When a Blind Man Cries? Piosenka przez wielu uważana za jedną z najlepszych piosenek wszechczasów. Nie zaskakuje mnie to. Uważam, że to fantastyczna piosenka. I nie trafiła na album Machine Head, bo Ritchie Blackmore wymyślił sobie, że ta płyta ma być cała, mocno rockowa. Moim zdaniem powinna być na tym albumie. Była nagrana w tym samym czasie, ale Ritchie nie chciał żadnej ballady. Chciał, żeby było tak, jak jest, tak, jak ją wszyscy znamy. Ja uważam, że powinniśmy wtedy zrobić inaczej, bo to wspaniały bluesowy numer. Jest inny, ma w sobie dużo muzykalności, melodii. Świetne nagranie. Cieszę się, że Polacy je tak lubią. Ja mam podobnie.
Podcast Radia Poznań.
Ian, jeszcze nigdy nie rozmawiałem z kimś, kto pracował razem z dwoma Beatlesami, George'em Harrisonem i Paulem McCartneyem. Muszę więc cię o tę sytuację zapytać. Oczywiście, nie ma sprawy. Z George'em to nie było pełnowymiarowa praca. Jego wielki angielski dom stoi jakieś 3 kilometry od mojego. I nasi synowie razem dorastali, razem chodzili do szkoły, więc James i Danny znają się bardzo dobrze. Prawie jak członkowie rodziny. Więc wcześniej czy później musieliśmy się z George'em poznać. Zresztą w okolicy mieszka wielu znanych muzyków. Na przykład David Gilmour z Pink Floyd, Alvin Lee z Ten Years After, Mickey Ralph z grupy Bad Company. Więc chcąc nie chcąc widujemy się. George kiedyś po prostu do mnie zadzwonił, mówiąc, nagrywam właśnie coś nowego i potrzebuję perkusisty, może wpadniesz. Więc mówię, pewnie, wpadnę. Dostałem 2 drinki, zagrałem to, co miałem zagrać i chwilę później wróciliśmy do stosunków stricte koleżeńskich. To wszystko, co kiedykolwiek dla niego zrobiłem. I tak mi za to zapłacił, 2 drinkami. A z Paulem McCartneyem było tak, że siedziałem sobie w kuchni z rana, pijąc filiżankę kawy i odebrałem telefon z jego biura, że Paul chce nagrać płytę z utworami, które ekscytowały go w czasach, gdy był dzieciakiem. No i pytano, czy chciałbym dołączyć do składu muzyków. Co mówisz w takich sytuacjach? Oczywiście, powiedziałem tak. Więc spędziliśmy razem tydzień w studiach Abbey Road, bawiliśmy się fantastycznie i wyszła z tego super płyta. Zagrałem też z Paulem kilka koncertów charytatywnych, kilka razy wystąpiliśmy w programach telewizyjnych. Bardzo mi się to podobało, ale też od początku wiedziałem, że to będzie współpraca na krótki czas. Ponieważ Paul bardzo szybko idzie do przodu. Ciągle zaczyna nowe rzeczy, wiele różnych rzeczy. Nigdy nie przestaje pracować. Dla McCartneya nigdy nie ma tak, że drzwi są zamknięte. Będzie szedł dalej i je wyważał. Ale świetnie to wspominam. Było dużo dobrej zabawy.
Hi everybody, this is Ian Pace of Deep Purple on Radio Poznań.
Gdybyś miał wybrać jeden albo dwa momenty twojej długiej kariery, które były dla ciebie najbardziej magiczne, co byś wybrał? Najbardziej magiczny moment, który się ostatecznie nie zdarzył, dotyczył Jimiego Hendrixa. To było w Nowym Jorku. Mieliśmy wolny wieczór, poszliśmy do klubu razem z moim przyjacielem, Carminem Apisem z grupy Vanilla Fudge, również świetnym perkusistą. I tego samego wieczoru był w mieście również Jimi Hendrix. W późniejszych godzinach zaczęło się jam session. Jimmy zaczął grać. Carmine stwierdził, że on pójdzie za perkusję jako pierwszy, a później ja będę mógł pograć z Hendrixem. Tylko, że on nie przestał. Tak mu się dobrze grało, że nie wpuścił mnie. Ostatecznie nie zagrałem z Jimmy. To była jedna z pięknych chwil, które mi się nie przytrafiły. Ale miałem dużo radości z oglądania go w akcji w klubie na 200 osób. Byłem naprawdę blisko. Na pewno magiczne było spotkanie z Little Richardem. To było nietypowe doświadczenie. Był szalony, ale na swój wspaniały sposób. Kiedy Spotykasz swojego bohatera, gdy spotykasz kogoś, kogo nigdy nie przypuszczałeś, że kiedykolwiek poznasz, bo był wielką gwiazdą w czasach twojego dzieciństwa. Takie momenty zaliczasz do naprawdę ważnych. Na pewno nigdy, przenigdy ich nie zapomnisz. Pamiętam moment, w którym trafiłem na Jimiego Hendrixa w jednym z londyńskich klubów, dosłownie kilka godzin przed jego śmiercią. Ostatni moment z nim, który pamiętam, to jak byliśmy razem w toalecie, opróżniając razem butelki z piwem. Był bardzo szczęśliwy, czuł się świetnie. A potem minęło kilka godzin i zmarł.
Więc
takie momenty zostają z tobą już na zawsze. W roku 2020 rozmawialiśmy z Donem Airey'em o waszym nowym, świetnym albumie. Dziś znów rozmawiamy z członkiem Deep Purple o kolejnym nowym, świetnym albumie. Jak wy to robicie? Planowaliśmy wejść do studia i stworzyć nową muzykę i może zostawić ją na trochę później, ale przez covidową sytuację na świecie nie mogliśmy podróżować, a co za tym idzie, nie mogliśmy spotkać się w jednym miejscu i tworzyć. Bo tak bowiem tworzymy nową muzykę. Musimy być wszyscy razem w jednym studiu, dzielimy się wtedy pomysłami. Nie ma u nas jednego kompozytora. To jedna wielka kooperacja. Więc nie mogliśmy razem wymyślać, ale mogliśmy grać. Każdy z nas ma domowe możliwości rejestrowania. Każdy ma małe domowe studio. Jeśli nie możesz stworzyć nowej muzyki, zabierasz się za starą muzykę. Bo wiesz, gdy stajesz się zespołem, który osiągnął światowy sukces, a mam to szczęście być w takim właśnie zespole, wtedy grasz już tylko swoje własne kawałki. To wszystko, co grasz, bo tego właśnie chcą od ciebie ludzie, gdy przychodzą na koncert. Ale my, tak jak wszyscy inni, jesteśmy też fanami muzyki innych artystów. Więc ta sytuacja dała nam szansę, by wybrać piosenki innych ludzi. Wybrać muzykę z okresu, który był dla nas ważny. Mogliśmy sobie z przyjemnością pograć obce utwory, które bardzo lubimy. I w innej sytuacji nigdy by się to nie zdarzyło. Więc tak, jest inaczej, gdy nagrywasz swoje partie sam, ale jak mówiłem wcześniej, mamy w składzie samych fenomenalnych muzyków, więc choć to nie to samo, co granie razem w jednym pomieszczeniu, spróbowaliśmy to zrobić tak, żeby brzmiało jak granie wspólne. To była świetna zabawa. Nie wszystkie propozycje zostały zaakceptowane, nie każdy dostał swoje ulubione. To był proces demokratyczny. Wśród 5 osób łatwo jest znaleźć większość, która zdecyduje. Na przykład Ian Gillan podrzucił 5 piosenek i żadna z nich nie dostała się na płytę. Więc on był najmniej zadowolony. Oczywiście nikt nie dostał 100% swoich propozycji, które zgłaszał, ale myślę, że wszyscy w 90% są zadowoleni z tego, co ostatecznie zostało wybrane i w 100% zadowoleni z tego, jak one wypadły. Z jakości tej płyty, z brzmienia. To naprawdę dobra płyta. Zgadza się, brzmi świeżo, brzmi pogodnie, jakbyście dobrze się bawili. Tak, nagrywaliśmy ją w czasie, gdy nikt się generalnie dobrze nie bawił. Więc taki był pomysł, żeby spowodować, żeby na twarzach ludzi pojawiły się uśmiechy. I faktycznie uważamy, że jeśli organizujesz imprezę i włączysz tę płytę, zabawa będzie super. Czy twoja długa kariera to była zawsze tylko dobra zabawa, czy zdarzały się też mniej przyjemne momenty? Powiedziałbym, że w 95% dobra zabawa. A w ramach tej dobrej zabawy także ciężka praca. Ale ostre ćwiczenie jest okej, bo na końcu tego procesu otrzymujesz coś w zamian. Mówisz sobie, to ja stworzyłem ten kawałek muzyki i brzmi on bardzo dobrze. Albo to ja na tym koncercie bardzo dobrze zagrałem. Choć oczywiście, jak to w życiu, zdarzają się chwile, kiedy nie jesteś szczęśliwy, sprawy nie układają się tak, jak powinny. Czy raczej tak, jak myślisz, że powinny. Musisz po prostu to przetrwać, jak w małżeństwie. Przez większość czasu w małżeństwie jest dobrze, czasami jest źle. Ale musisz to przetrwać, nie zostawiać siebie nawzajem, tylko to przetrwać. Ostatnie pytanie o sprawy pozamuzyczne. Podobno lubisz kompulsywne oglądanie seriali, to prawda? Tak, zgadza się. Zawsze często byłem w podróży, ale przez ostatnie 2 lata nadrobiłem oglądanie rzeczy, które moja żona widziała już 20 lat temu. Ja byłem wtedy ciągle w pracy.
Lubię też oglądać sport. W telewizji oglądam piłkę nożną. Jako typowy Anglik oglądam również krykiet, który jest prawdziwą tajemnicą dla całej reszty świata.
Lubię też gotować. W kuchni przebywam z przyjemnością. To mnie bardzo relaksuje. Biorę szklankę schłodzonego piwa albo kieliszek wina i tworzę w kuchni jakieś dobre danie. Bardzo to lubię. To jest to, czym się zajmuję w moim życiu. To i granie na perkusji. Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem cię poznać, Ian. Świetnie. Może uda nam się spotkać osobiście, gdy już Deep Purple przyjedzie do Polski na koncerty. Oby tak się stało. Dziękuję. Dzięki. Do widzenia.
To była czysta radość spędzić pół godziny z Ianem Pace'em z zespołu Deep Purple, tym samym, który uważany jest za jednego z najwybitniejszych perkusistów w historii muzyki rockowej, może nie tylko. Tym samym, który zaczynał z Deep Purple pod koniec lat 60. i jest jedynym członkiem tej formacji, który grał we wszystkich jej wcieleniach. Marcin Żyski i Jan Pejs, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.